Podcast napędza Biuro Tłumaczeń Duna. Przetłumaczę. Podcast o tłumaczach, tłumaczeniach, językach i komunikacji. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Kacper Wawrzak, a to kolejny odcinek podcastu Przetłumaczę. Moim dzisiejszym gościem jest językoznawca i leksykograf, profesor Mirosław Bańko. Czy po zawartości słownika można ocenić jego wiek? Dlaczego nadal kupujemy papierowe słowniki? Czym jest antysłownik? Życzę miłego odbioru.
Dzień dobry, nazywam się Mirosław Bańko, jestem językoznawcą, leksykografem. Cieszę się, że mogę być tym, kim jestem.
Panie profesorze, ja bardzo cieszę się, że mogę pana dzisiaj gościć. Bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I na początek takie może pytanie rozluźniające, troszkę spójrzmy w przeszłość. Gdzie zaczęła się pana fascynacja słownikami? Czy pamięta pan swój pierwszy słownik?
Oj tak, pamiętam, że był taki słownik u nas w domu, leżał na półce, kiedy miałem jeszcze lat około 10. To był chyba pierwszy słownik, który mnie zainteresował. Nazywał się po prostu Słownik Języka Polskiego. Wtedy takie skromne tytuły słowniki nosiły.
Tak.
A co to był za słownik, to się stałem świadomym jego dopiero znacznie później. Bo jak się ma 10 lat, to człowiek się nie interesuje autorami, redaktorami i tak dalej. A jeszcze dodam, do czego mi ten słownik był wtedy potrzebny. Mianowicie... Jakoś tak zainteresowałem się którymś z tomów trylogii Sienkiewicza, zdecydowanie za wcześnie, bo dziesięciolatek nie jest przygotowany do tej lektury. No i szukałem w tym słowniku objaśnień trudniejszych wyrazów, aż podszedłem do chyba zbyt serio do tej lektury, no to wertowanie słownika zajęło mi tyle czasu, że w rezultacie po kilkunastu stronach Sienkiewicz poszedł na półkę. Drugie podejście do trylogii miało miejsce znacznie później.
Myślę, że ten słownik, o którym pan mówi, słownik języka polskiego sprzed paru dobrych lat, krył w sobie wiele skarbów, które z dzisiejszej perspektywy już nie są po prostu aktualne. Cytując pana, słownik to wytwór określonego czasu. Jakie najciekawsze znamiona danego czasu nosi z reguły?
No, każdy słownik jest dokumentem pewnego czasu, pewnego miejsca, pewnej kultury. Podam panu przykład ze sprawdzianu, jeśli wolno, ze sprawdzianu dla studentów. Mam wykład z leksykografii, na zakończenie jest sprawdzian, kilka około 10 pytań. Jedno z nich to jest prośba o wybór najstarszej spośród trzech zacytowanych definicji słowa homoseksualizm. Wybranych z trzech różnych słowników. Oczywiście nie oczekuję, że studenci będą znali na pamięć wszystkie definicje ze wszystkich słowników polskich, więc oczekuję, że wybiorą poprawną odpowiedź, najstarszą definicję na podstawie samego ich brzmienia. No i cieszy mnie, kiedy wskazują trafnie. Ta najstarsza zaczynała się od słów zwyrodniały pociąg do osób tej samej płci. No, mniejszy ociąg dalszy, ale to słowo zwyrodniały na początku zwraca uwagę, a takie definicje się pojawiały w słownikach międzywojennych, więc wydawałoby się, że nie tak dawno. Później po wojnie to określenie trochę złagodniało i zrobił się z tego przeciwny naturze pociąg. A kolejny pociąg już był wolny od jakichkolwiek epitetów wartościujących. No ale ja tak powiedziałem, wydawałoby się, że niedawno Światowa Organizacja Zdrowia przestała traktować homoseksualizm jako chorobę dopiero na początku lat 90.
Tak.
I do dzisiaj są przecież ludzie, którzy uważają, że to jest jakiś rodzaj aberracji. Nowszy przykład podam. W słownikach języka angielskiego małżeństwo, marriage, jest objaśniane jako związek dwóch osób, niezależnie od płci, czyli inaczej niż 30 lat temu, czy 20, może nawet dokładnie nie sprawdzałem, kiedy pisano, że jest to związek mężczyzny i kobiety, męża i żony. Jeszcze niektóre takie bardziej zachowawcze, tradycjonalistyczne słowniki dodają informację, że to jest słowo kontrowersyjne, albo że dawniej było inaczej definiowane. Polskie słowniki oczywiście tak jeszcze nie mają, no bo u nas stan prawny jest inny. Ale to nie jest jeszcze wystarczający powód, jak sądzę, bo słowo funkcjonuje w polskich tekstach, w polskim dyskursie też w tym znaczeniu, którego w słownikach nie ma. Są ludzie, którzy upominają się o już nie tylko o związki partnerskie, ale o małżeństwa prawnie usankcjonowane, małżeństwa osób tej samej płci. Także słowo zaczyna w tym znaczeniu funkcjonować, ale w słownikach go nie ma. No to jeden i drugi przykład pokazuje coś z tego, że słowniki powstają w określonym kontekście kulturowym, prawda? I są do pewnego stopnia obrazem tego, co jest wokół nich, a do pewnego stopnia czynnikiem, który kształtuje nasze zachowanie językowe i sposób myślenia. To też jest osobna sprawa, ale związana z tamtym. I w wielu krajach niedemokratycznych słowniki podlegały różnym naciskom politycznym i ideologicznym. W Polsce też, w okresie PRL. I w tym jest pewien paradoks, dlatego że te naciski świadczą o tym, że rządzący doceniają siłę perswazyjną słowników.
No tak.
Prawda? To, że można oddziaływać na ludzi poprzez odpowiednie formułowanie definicji. Także strajk objaśniać jako formę protestu robotników w krajach kapitalistycznych.
No tak.
Och. To jest to, o czym mówimy, to jest tak zwana kultura słownikowa. To jest jeden z głównych działów leksykografii, czy słowniki rozpatrywane w kontekście. To tak, to jest obok na przykład takiej tradycyjnej dyscypliny jak historia leksykografii, obok jakichś takich podstaw teoretycznych, badań nad używaniem słowników, nad ich krytyką, to właśnie ta socjologia leksykografii, słowniki w kontekście społecznym, to jest ważny dział badań nad leksykografią.
Zakładając, że słownik powstaje zupełnie demokratycznie, w środowisku bez żadnych nacisków, pewne słowa po pewnym czasie pewnie ze słownika znikają. One popadają w niepamięć, a inne słowa, nowe słowa, nowe terminy pojawiają się. Skąd wiadomo, że dane słowo zasłużyło już na obecność w słowniku?
Kiedyś słyszałem, to już dosyć dawno temu było, słyszałem, jakie kryterium przyjęli leksykografowie w Oxford University Press. Mianowicie kierowali się tym, że muszą mieć co najmniej 3 poświadczenia z co najmniej 3 źródeł z okresu bodaj co najmniej 3 miesięcy. To tak ładnie brzmi, 3-3-3. Oczywiście kryterium jest dosyć arbitralne, nie wiadomo dlaczego 3, a nie 4. I ja nie wiem nawet, czy ono było w praktyce stosowane. Takie kryterium deklarowali. Wiem, że nie wszystkie słowa były włączane od razu do słownika. Były takie, które czekały w poczekalni. Dzisiaj w dobie leksykografii internetowej myślę, że najlepiej byłoby włączać, rejestrować wszystkie wyrazy, które się pojawiły, nie licząc, czy to były 3 wystąpienia, czy nie. Łącznie z tak zwanymi hapax legomena, czyli wyrazami użytymi tylko raz w jakimś tekście, dlatego że nie wiadomo, czy słowo nie okaże się, czy ktoś go nie podchwyci, czy ono nie zrobi kariery. Pamięć komputerowa dziś praktycznie nic nie kosztuje. Pamięci są bardzo tanie, więc rejestrowanie wyrazów wydaje mi się, że to jest podstawowy obowiązek leksykografów dziś. Natomiast co spośród tych zarejestrowanych gdzieś w bazach danych wyrazów umieścić w słownikach dostępnych publicznie, no to jest osobna sprawa i być może to kryterium 3-3-3 nadal można byłoby stosować.
Rozmawiałem z koleżankami, kolegami z grona tłumaczy o tym, o ich jakby nawykach słownikowych. Wszyscy podkreślają mniej więcej podobnie, że mają wielki sentyment, lubią trzymać w ręce słownik drukowany, ale jednak ze względu na czas, ze względu na wygodę, rzeczywiście sięgają do wersji cyfrowej lub do wersji internetowej chociażby, no bo możemy korzystać przecież ze słownika, który mamy na dysku, a możemy korzystać z żywego organizmu, który występuje w internecie. Ja chciałem spytać o to, dlaczego nadal wersje papierowe mają miłośników, ale zanim o to spytam, to chciałbym usłyszeć co nieco o takim wydarzeniu w polskim internecie, które uważam za wydarzenie epokowe, zresztą też znamienna data, rok 2000, powstaje poradnia językowa PWN. Myślę, że nie ma osoby w polskim internecie, która jakkolwiek szanuje język polski, która kiedyś nie zajrzała właśnie na stronę poradni językowej PWN-u. Czy wspomniałby pan co nieco o tym, jak poradnia powstawała i gdzie jest teraz?
No, poradnia jest tam, gdzie była, na serwerze wydawnictwa PWN. Nie dam głowy oczywiście, że to jest ciągle ten sam serwer, ale to nas nie powinno interesować. Poradnia działa chyba ciągle z tym samym interfejsem użytkownika od lat. Tylko, że już nie pod moim kierunkiem, bo po 15 latach poczułem jakiś przesyt i z radością podziękowałem za tę funkcję. Ktoś inny teraz prowadzi tę poradnię, moja uniwersytecka koleżanka, profesor Katarzyna Kłosińska. A ja szczerze mówiąc przestałem tam zaglądać, bo z dużą przyjemnością odpowiadałem na pytanie internautów. Natomiast jak już przestałem się tą poradnią zajmować, to naprawdę jakiś taki mam do niej stosunek teraz, tak jak do innych poradni, których w Polsce jest kilkanaście na różnych akademickich przede wszystkim instytucjach, w różnych uniwersytetach. To była bodaj pierwsza poradnia internetowa w Polsce.
No właśnie.
A poradnictwo jako takie ma oczywiście starsze tradycje, sięga co najmniej lat 60., kiedy pogadanki językowe przez radio dawał profesor Witold Doroszewski. Na podstawie tych pogadanek później ukazały się jego poradniki językowe. A jeszcze wcześniej redakcje czasopism językoznawczych odpowiadały na pytania czytelników, na pytania, a czasem na pretensje czy żale. Różni ludzie często o nastawieniu turystycznym zgłaszali pretensje do czasopism językoznawczych w Polsce, na przykład z powodu nadużywania ich zdaniem wyrazów obcych.
Tak myślałem, że to będzie pierwszy zarzut z brzegu. Jest też drugie miejsce, które tłumacze podkreślili, które uważają za bardzo, bardzo wartościowe i pomocne, a mianowicie strona Narodowego Korpusu Języka Polskiego. Zdaje się, że tutaj też pan maczał i macza palce. Wyszukiwarka korpusowa jest hitem wśród tłumaczy.
Tak, to cieszy mnie oczywiście, że to słyszę. Ten korpus jest co prawda zamknięty na roku 2010, nie rozwija się. Być może tłumacze wiedzą o innym korpusie, który nazywa się monko.pl i który rejestruje na bieżąco teksty internetowe, czy powiększa się właściwie każdego dnia. Co prawda tylko internetowe, no ale niektórzy uważają, że w internecie wszystko jest, więc jest to jakiś substytut tego nie rozrastającego się już Narodowego Korpusu Języka Polskiego. No a wracając do tego wcześniejszego pytania, które pan zadał, no mi się wydawało ciekawe, mianowicie dlaczego wolimy, tak to brzmiało, dlaczego ciągle wolimy słowniki w wersji papierowej?
Wolimy, nie wolimy. Dlaczego one nadal mają swoje stałe grono miłośników?
Tak, to jest coś w rodzaju sentymentu może raczej niż realnej potrzeby, bo zwłaszcza młodzi ludzie chyba mają taki odruch, że słownika to się szuka nie na półce, tylko na ekranie, prawda? I to często urządzenia przenośnego. No ale właśnie jeden powód, dla którego możemy czasem woleć słownik drukowany, jest ten, że ekrany urządzeń, zwłaszcza przenośnych, mają ciągle dosyć takie restrykcyjne rozmiary, prawda? Niewielkie rozmiary i niewiele widać na ekranie smartfona. Dużo więcej na stronie książki zadrukowanej. To może być jakiś powód, a inny powód, dla którego wolimy słownik w wersji drukowanej, to myślę ma związek z tym, że ten słownik w formie książki jest takim obiektem materialnym, który można wziąć do ręki. No po prostu istnieje, jest dowód na to, że on istnieje, prawda? Jak spojrzę na półkę, to widzę, że on tam stoi. Mogę go wziąć, dotknąć. Ze słownikiem elektronicznym natomiast to jest tak, że on istnieje tylko wtedy, kiedy jest potrzebny. Znaczy my go wywołujemy na ekran komputera czy telefonu, trochę tak jak tego ducha z baśni. Pamięta pan tę baśń o lampie Aladyna? Trzeba było lampę podszyć i dżin się wtedy pojawiał. No jest ten słownik elektroniczny, to jest taki dżin, który...
Tylko, że on na prąd działa, a prądu może zabraknąć.
No właśnie, no ale mamy jakieś powerbanki, może krótkotrwały blackout wytrzymamy. No właśnie, może to przywiązanie do materialności słownika to jest coś, co tłumaczy ów sentyment. Ja oczywiście należę jeszcze do tego pokolenia, które się przyzwyczaiło używać słowników drukowanych i w związku z tym, kiedy mam na ekranie słownik, na przykład Wielki Słownik Języka Polskiego, ten opracowywany pod egidą Instytutu Języka Polskiego PAN, dostępny w internecie, to mam taki odruch, żeby oglądać całą stronę. Tak, są różne tryby wyświetlania. Można sobie wyświetlać same definicje albo szukać związków frazeologicznych. No, słowniki elektroniczne mają tę zaletę, że pozwalają dostosować obraz czy ilość wyświetlanych informacji do potrzeb użytkownika. A ja i tak zawsze każę sobie wyświetlić wszystko. To jest chyba przyzwyczajenie wyniesione z czasów leksykografii drukowanej. Jeśli ktoś takie przyzwyczajenie ma, to stosunkowo sprawnie nawiguje, tak powiem, przenosząc do świata książek drukowanych słowo z internetu, nawiguje po stronie drukowanej, jakoś sobie z tym radzę. No oczywiście, jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji, to ogólnie rzecz biorąc słowniki elektroniczne są sprawniejsze. Tak? Znaczy, może z wyjątkiem takich wypadków, kiedy użytkownik nie jest pewien pisowni słowa, którego szuka. Niektóre słowniki starają się odgadnąć intencje. Jak zapiszę słowo z błędem, to dostanę podpowiedź, że może czegoś innego szukałeś, ale no nie zawsze te heurystyki się sprawdzają. A jeżeli tylko znam pierwsze wyrazy szukanego, pierwsze litery szukanego słowa, to słownik papierowy chyba będzie jednak, tak myślę, sprawniejszym narzędziem i na liście słów znajdę to, czego szukam. A w wielu słownikach elektronicznych wręcz nie widać listy słów. Te najprostsze oczekują, żeby słowo wpisać, a to trzeba je znać, żeby je wpisać. Tak? Więc, no, są wady i zalety po obydwu stronach. Prowadzono nawet takie badania pod różnymi kątami, pod kątem wielu różnych kryteriów porównywano skuteczność słowników elektronicznych i drukowanych. Okazało się na przykład, że jeśli chodzi o naukę języków obcych, to słowniki drukowane są lepsze. Nie wiem, skąd to wynika. Może stąd, że informacja wyświetlana na ekranie wydaje nam się czymś takim ulotnym i nie zapada w pamięć. Natomiast to, co jest wydrukowane, no to jest trwałe w pewnym sensie. To tak jakby wyryte w kamieniu, prawda? I może dlatego też i zapada w pamięć. No i kiedy ktoś uczy się języka obcego z pomocą słownika, to lepsze wyniki osiąga, kiedy korzysta ze słownika drukowanego. Tak, ale tutaj referuję wyniki badań za jednym z artykułów, natomiast no, takich badań się prowadzi dzisiaj wiele, więc nie zdziwiłbym się, gdyby ktoś powiedział, że czytał o innym badaniu, które dało przeciwny rezultat.
Ja natknąłem się na takie twierdzenie, że rzeczywiście papier i wielość bodźców przy przyswajaniu wiedzy ma lepsze wyniki niż sczytywanie czegokolwiek z ekranu. Więc nie zdziwiłoby mnie, gdyby rzeczywiście tak było. Przychodzi mi do głowy jeszcze taki może gen eksploratora. Kiedy znajdę jedno hasło w słowniku, zawsze mogę zerknąć na hasło sąsiednie. Tak lubiłem, jak byłem małym chłopcem, oglądać encyklopedię i przeskakiwać z jednego hasła w drugie. Kiedy otwieramy przeglądarkę internetową, tak naprawdę stoi przed nami cały wszechświat, ale żeby wpaść na to, czego by tutaj poszukać, to już może niekoniecznie. Można szukać losowych haseł. Ale w słowniku czy w encyklopedii wystarczy spojrzeć troszeczkę niżej, wyżej i można się natknąć na coś bardzo, bardzo ciekawego. To, co mi kojarzy się, czy to jak zgaduję, wygląda praca leksykografa, mało ma wspólnego z kreatywnością, polotem. Raczej trzeba twardo stać na ziemi. Ale zdaje się, że jest pan autorem pewnego terminu. Chodzi mi o słowo tworzenie. Jest pan autorem terminu, który został już ukuty, ma swoje życie. Chodzi mi o antysłownik i antyleksykografię. Cóż to takiego?
Dziękuję, że Pan wspomniał o tym. No, a antysłowniki to tak, jak nazwałem tym słowem, utwory, które są trochę na pograniczu leksykografii, beletrystyki i publicystyki, czyli słowniki z założenia subiektywne. Myślę, że każdy słownik jest trochę subiektywny z konieczności, ale właśnie z powodów, o których mówiliśmy wcześniej, że każdy jest dokumentem pewnego czasu, pewnej epoki, pewnej kultury. Ale w antysłownikach chodzi o coś więcej, o świadomą, intencjonalną subiektywność i to ma być widoczne dla użytkownika, że obcuje z utworem, który ma autorski, taki wybitnie autorski charakter. I w związku z tym tego rodzaju utwory często miewają charakter żartobliwy, satyryczny, ironiczny, cyniczny. Nie silą się na obiektywizm, nie udają, że są obiektywne, wręcz przeciwnie. Zainteresowałem się tymi słownikami dosyć dawno. Tego rodzaju prezentem na jakiś jubileusz profesora Jerzego Bralczyka był artykuł, który mu podarowałem do księgi jubileuszowej. Potem minęło 10 czy więcej lat, kiedy temat mnie przestał interesować. Powierzyłem go swojemu doktorantowi w nadziei, że napisze o tym rozprawę doktorską. Doktorant rozprawy nie napisał. W związku z tym po dłuższym czasie wróciłem do tego tematu sam. Najpierw w formie zajęć dydaktycznych zaoferowałem studentom pisanie antysłownika, a no, tłem była jakaś taki przyspieszony kurs historii antyleksykografii. No a potem doszedłem do wniosku, że właściwie warto uporządkować te informacje, stąd powstała taka nieduża książeczka z historii antyleksykografii, która miała już dwa wydania. Drugie odrobinę większe od pierwszego. Także to również jest pewne oblicze leksykografii, takie może bardziej wakacyjne. Tak rozmawiamy w połowie lipca i to jest, jak sądzę, ta książka to jest dobra lektura na wakacje.
No właśnie, można tę książkę po prostu poczytać od deski do deski. Ja pamiętam taki stary, słaby dowcip o milicjantach. Mowa była o milicjancie, który wypożyczył jakąś książkę z biblioteki i niestety była to książka telefoniczna. Wspomniał o niej, później jakby wyraził taką recenzję. Akcja niezbyt szybka, ale ilu bohaterów. Tak samo można przeczytać sobie słownik. Rzeczywiście mogłyby się zrobić po jakimś czasie nudno i przydługo, ale książka pana profesora z historii antyleksykografii zapowiada się. Mówię zapowiada się, bo jestem po przeczytaniu dopiero pierwszych stron, ale rzeczywiście wciąga i jest to lektura wakacyjna, tak jak pan wspomniał. Spójrzmy na koniec naszej rozmowy troszkę w przyszłość. Mam nadzieję, że będzie nie do końca pesymistycznie, przeciwnie, że będzie optymistycznie. W przyszłość leksykografii. Co widać na horyzoncie? Jakie perspektywy, jakie zagrożenia?
No, myślę, że perspektywy są świetliste, bo po latach, a bagatela po mniej więcej 4000 lat, bo tyle mają najstarsze zachowane słowniki, po tak długim czasie leksykografia odnalazła w środowisku elektronicznym no, taki idealny dla siebie medium, prawda? A pewnym paradoksem jest, że słychać dzisiaj ludzi, którzy mówią, że to już jest łabędzi śpiew, że to są ostatnie lata leksykografii, no bo podobno w internecie jest wszystko, więc ludzie będą sobie sami radzić, wyszukiwać informacje w różnych źródłach i nie jest im potrzebny słowo. Myślę, że to jest przejaskrawiony pogląd, ale coś w tym jest. Na pewno słownik zmienia swój charakter. Wskazano na tendencję do hybrydyzacji słowników. Do łączenia jednej, waham się, czy powinniśmy publikacji, może raczej słowo zasób elektroniczny byłoby właściwsze, do łączenia w takim jednym zasobie gatunków, które tradycyjnie były oddzielne, osobne, takich jak słownik, encyklopedia, podręcznik do nauki języka obcego, a teraz do tego dochodzą jeszcze urządzenia translacyjne. No powstają takie różne hybrydy czy kombajny łączące w sobie różne funkcje. Często my nawet nie wiemy, że gdzieś jest słownik, który działa w tle i wspiera różne narzędzia do przetwarzania informacji. No ale to są tak To nie są słowniki przeznaczone dla ludzi, tak? To są słowniki przeznaczone dla maszyn. Tak, więc paradoksem pewnym jest, że w tym wydawałoby się idealnym momencie leksykografia natrafia na pewne zagrożenia. Takim zagrożeniem jest również to, że wydawcy wartościowych i ambitnych słowników muszą rywalizować na rynku z dostawcami treści uboższych, ale bezpłatnych. I to jest właśnie geneza kryzysu, który się zaczął w leksykografii, na pewno polskiej. Nie wiem, to w różnych krajach może różnie wyglądać, ale w leksykografii polskiej w połowie pierwszej dekady tego wieku, czyli tam około roku 2005, zaczął się kryzys związany z tym, że spadała sprzedaż słowników drukowanych, a nie rekompensowały tego zyski ze sprzedaży słowników elektronicznych. Wówczas jeszcze CD-ROMy to mogły być, ale one często były dołączane tylko jako taki gadżet do słownika drukowanego, żeby poprawić jego sprzedaż. Natomiast ze sprzedażą słowników internetowych wydawcy polscy sobie nie poradzili do dziś. To znaczy konkurencja ze strony słowników bezpłatnych jest taka, że nie pozostawia wiele miejsca dla słowników, których przygotowanie więcej kosztuje i które w związku z tym powinny być jakoś wspierane finansowo przez odbiorców, ale ludzie nie chcą, tak? Mogę powiedzieć, my nie chcemy, no przecież sam też należy do tego środowiska, które woli słownik bezpłatny niż płatny. No, mówi się, że pewnym sposobem na zmianę tej sytuacji jest kształcenie użytkowników w tym celu, żeby zwiększyć ich kompetencje cyfrowe i podnieść świadomość leksykograficzną, żeby sprawić, że ludzie będą wiedzieć, że okej, muszę trochę zapłacić w ramach jakiegoś abonamentu, ale w zamian za to mam lepszą, bardziej wiarygodną informację. Systematyczni użytkownicy, tacy jak tłumacze, o których pan wspomniał, powinni mieć taką świadomość, tak się wydaje, i chyba skorzystaliby na słownikach, dobrych słownikach, za które trzeba zapłacić jakieś tam 100 czy 200 zł rocznie, jak sądzę, nie jest to wielka kwota. No ale to się tak mówi, że tutaj jest pewien ratunek dla leksykografii. Mam wrażenie, że często się tylko mówi, że z tego nic nie wynika. No, w każdym razie efektem tego kryzysu z połowy pierwszej dekady było to, że w roku 2010 wydawnictwo PWN przestało inwestować w słowniki, przestało inwestować również w encyklopedię, czyli w takie swoje sztandarowe produkty. I od tej pory bardzo niewiele nowych słowników ukazało się. Już tego nie śledzę tak dokładnie, wiem, że został wznowiony, zaktualizowany słownik ortograficzny, to może nie dziwnego, bo ortograficzne są najbardziej popularne w Polsce. Że był aktualizowany również ten słownik sprzedawany najpierw pod nazwą Uniwersalny Słownik Języka Polskiego, teraz chyba się nazywa Wielki Słownik Języka Polskiego. Więc jakieś takie prace modernizacyjne, aktualizacyjne są prowadzone, ale to jest działalność już na o wiele mniejszą skalę niż przez kilkadziesiąt wcześniejszych lat. A inni wydawcy, których już tu nie będę wymieniał, żeby nie robić reklamy, w ogóle, że tak powiem, zwinęli interes i o ich słownikach się nie słyszy. Zdarzało się, że trafiały w ręce innych wydawców. Także oferta na półkach księgarskich jest mniejsza. 20 mniej więcej lat temu, kilkanaście lat temu prosiłem swoich studentów w ramach ćwiczeń, dokonali takiego przeglądu w księgarniach internetowych, ale także stacjonarnych. Policzyli, ile jest słowników w granicach poszczególnych gatunków, ile jest słowników ortograficznych, słowników wyrazów obcych i tak dalej. Te ortograficzne były absolutnie w czołówce, można było ich około setki naliczyć na rynku polskim. Tych wyrazów obcych na drugim miejscu co najmniej 30 mniej więcej. Teraz spacer do księgarni stacjonarnej nie przynosi już takiej satysfakcji. Słowników jest zdecydowanie mniej. No, elektroniczne to trochę trudniej policzyć, bo one czasem są oferowane egzemplarze sprzed wielu lat, więc one nie oddają bieżącego stanu, tylko taki stan skumulowany tego okresu. O, więc krótko mówiąc, perspektywy są niejasne. Niektórzy uważają, że świetliste, inni, że zbierają się chmury nad leksykografią.
Skoro na półkach jest mniej słowników, to może też popyt na nie jest niższy. Czy nie jest tak, że mniej interesujemy się tym jako społeczeństwo, mniej dbamy o to, jak mówimy, jak piszemy, mniej dbamy o język po prostu?
Kiedyś wielkie emocje wzbudzały spory wokół ortografii. Ostatnie zmiany, drobne trzeba przyznać, w zakresie zasad ortografii polskiej przeszły właściwie bez echa. Na przykład ta zmiana dotycząca pisowni zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowych, dosyć odległa już, bo z roku bodaj 97, spotkała się z krytycznymi opiniami bodaj dwojga. Zabrał głos językoznawca, profesor językoznawca i profesor, pani profesor logiki. Mnie to interesowało wówczas, bo ta zmiana wydawała mi się niekorzystna. Przypomnijmy, co się stało. Czy do roku 97 należało pisać na przykład nieopisane trudności razem, ale kraje jeszcze nieopisane przez podróżników, nie, jeszcze nieopisane oddzielnie. Zasady rządzące wybory między pisownią łączną a rozdzielną były dla wielu osób niezrozumiałe, niejasne i Rada Języka Polskiego, która zadecydowała wtedy o wprowadzeniu pisowni łącznej, no, niewątpliwie poszła na rękę tym osobom, które błądziły, ale z drugiej strony była to decyzja właściwie niezgodna z naturą języka, no bo język jest po to, żeby odsuwał środki wyrazu. Jeżeli mamy dwie różne treści, to dobrze byłoby mieć dwie różne formy do wyrazu tych treści. Tak. Stało na odwrót i zatarto istotną czasami różnicę. Jest różnica między krajami nieopisanymi jeszcze przez podróżników, a nieopisanymi, czyli po prostu wielkimi trudnościami. Mhm. Spodziewałem się, że opór społeczny będzie większy, a tymczasem nie. Natrafiłem tylko na dwie sceptyczne wypowiedzi w mediach. Potem były jeszcze inne drobne zmiany, między innymi dotyczące pisowni tytułów czasopism i z tego reakcji na tę zmianę to nie natrafiłem w ogóle na żaden głos krytyczny. Więc jeśli się tym kierować, to może rzeczywiście nam trochę język obojętnieje, ale czy to też nie jest tak, że masowość kształcenia, również wyższego, sprawiła, że te dawne elity, które czuły się odpowiedzialne za stan języka polskiego, doszły do wniosku, że już właściwie niewiele od nich zależy i że tu nie ma o czym mówić. I język i tak się będzie rozwijał swoją własną drogą i będzie decydować o tym ogół użytkowników mediów masowych, dzisiaj zwłaszcza internetu. Mnie, przyznam się, nigdy perspektywa jakiegoś takiego rządzenia językiem, administrowania językiem nie cieszyła. Przeciwnie, jestem zadowolony, że nie mamy w Polsce akademii językowej, takich w stylu francuskim. Mamy Radę Języka Polskiego, ale to jest jednak ciało o ograniczonych kompetencjach, głównie do ortografii. W pozostałych kwestiach Rada wydaje opinie, ale to nie są jej zarządzenia, tylko opinie. No, są też kraje, w których tradycje administrowania językiem są jeszcze mniejsze, w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, gdzie, w Anglii, gdzie nigdy nie było żadnego ciała podobnego do Akademii Językowej na wzór francuski czy włoski. Także tradycje w różnych krajach są różne i w Polsce tak chyba jesteśmy gdzieś pośrodku między tym modelem francuskim a anglosaskim.
Panie profesorze, spojrzeliśmy nieco w przyszłość. Nie udało nam się określić, jaka ona jest. Nie jestem wcale zdziwiony, że nam się nie udało, ale udało nam się porozmawiać. Bardzo serdecznie dziękuję w swoim imieniu, w imieniu naszych słuchaczy za wszystko, co pan nam dzisiaj zdążył przekazać. Życzę wszystkiego
najtrudniej
dobrego.
Najtrudniej przewidzieć przyszłość. Przepraszam, że wtrącę, ale najtrudniej przewidzieć przyszłość, a profesor Bralczyk kiedyś sobie dworował w swoim stylu, że przecież przewidzieć można tylko przyszłość, prawda? Bo sam czasownik przewidzieć zakłada, że w przeszłości nie przewidzę, ani teraźniejszości, jedynie przyszłość. A jednocześnie tej przyszłości przewidzieć do końca się nie da. To jest taka zabawna okoliczność, jeden z wielu paradoksów, które są języku. Tak, ja również chciałbym podziękować za tę rozmowę. Była to okazja, żeby wrócić pamięcią do niektórych miłych epizodów z mojego życia zawodowego.
Serdecznie dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję, dziękuję. Do widzenia.
Wam, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków podcastu Przetłumaczę. Do usłyszenia.